W naszym studiu mecenas Witold Sławiński, ekspert do spraw inwestycji infrastrukturalnych, prawnik, adwokat. Dzień dobry, panie Sasie.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziękuję za zaproszenie.
Który zapowiadałem od godziny 10, czyli była przeszłość, bo rozmowa o historii, była teraźniejszość, czyli ta chwila, co się w Sejmie dzieje i ma być przyszłość polskich inwestycji infrastrukturalnych. Pan mecenas od lat zajmuje się takimi inwestycjami, prawnie patrzy, jak się buduje duże inwestycje drogowe, inną infrastrukturę, a teraz temat CPK stał się tematem niezwykle modnym. Nagle się okazało, że Polacy chcą rozmawiać o dużych inwestycjach infrastrukturalnych. To może od tego zacznijmy, jak pan mecenas jako także obywatel patrzy na ten ruch i na to poruszenie, że nagle hasło tak dla CPK stało się hasłem nie tyle politycznym, ile hasłem debaty publicznej.
Panie redaktorze, między innymi dlatego tutaj jestem. Między innymi też w debacie uczestniczą od wielu tygodni osoby, które dotychczas były ekspertami, przygotowywały te inwestycje gdzieś tam w cieniu gabinetu, w cieniu kancelarii prawnych, w cieniu pracowni architektonicznych, ale widzę i obserwuję taki ruch, gdzie te osoby nie udzielające się do tej pory w debacie społecznej, nie występujące w mediach, jednak z jakiejś przyczyny, a właśnie z przyczyny, która jest troską o powstawanie infrastruktury krytycznej i dalszego rozwoju naszego kraju, zaczynają właśnie brać udział w tej debacie, co jest trendem dobrym i potrzebnym, ponieważ politycy mówią o emocjach i o swoich partykularnych interesach, a właśnie ludzie zajmujący się na co dzień infrastrukturą mówią po prostu o polskiej racji stanu i interesie publicznym.
Pan mecenas patrzy na ten duży projekt. Jak powiedziałem, miał pan doświadczenie. Drogi, autostrady, inne inwestycje. Jak pan patrzy na projekt CPK, trochę jako ekspert, jako adwokat, jako prawnik, ale także jako obywatel, to jakiej rangi to jest projekt? Jak pan to może opisać?
Myślę, że jest to najważniejszy projekt transportowy drugiej połowy drugiej dekady tego wieku i na pewno trzeciej dekady tego wieku. Projekt ten jest unikalny o tyle, że jest projektem takim synergicznym, to znaczy on łączy, jest to po pierwsze i infrastruktura liniowa, czyli rozwój kolei, w tym rozwój kolei dużych prędkości, tak zwanego KDP, pewna malutka cząstka dróg dojazdowych, a więc tej infrastruktury też liniowej, drogowej, ale też projekt kubaturowy, czyli powstanie obiektu kubaturowego, lotniska, wieży kontroli lotów, jakiegoś zaplecza hotelowego, pasów startowych, więc no i jest to inwestycja greenfieldowa, czyli powstaje po prostu od zera w miejscu do tego przeznaczonym, wybranym i dyskutowanym od dawna tak naprawdę.
Dyskutowanym od lat 70. niektórzy mówią.
Tak.
A to chyba o tą dyskusję chodzi, bo pojawiają się takie debaty, jak to wygląda, nie ma koparek, nie ma łopat, więc proces się nie odbywa, 8 lat zmarnowane.
Nie możemy na to patrzeć w ten sposób.
Panie mecenasie, z doświadczeniem polskim, także zagranicznym, jak się robi tego typu inwestycje? Jaki jest proces inwestycyjny?
Ja patrzę, panie redaktorze, na tego rodzaju inwestycje przede wszystkim z perspektywy czasu. Każda tego rodzaju duża inwestycja infrastrukturalna, strategiczna, no, wymaga na początku fazy tak zwanej przedinwestycyjnej, która ma na celu zgromadzenie analiz wszelkich, lokalizacyjnych, a także ekonomicznych. Przecież inwestor musi na początku przeliczyć, czy ta inwestycja mu się opłaci, czy ona się skomercjalizuje, czy ona się zwróci. Później następuje faza już projektowa, gdzie projektowane są określone elementy tej, oczywiście ona w całości, ale też jej określone elementy. Później przystępujemy do fazy realizacyjnej, gdzie właśnie na tej dopiero etapie ta pierwsza przysłowiowa łopata jest wbijana w ziemię, w grunt inwestycji. I faza operacyjna, faza już komercjalizacji tej inwestycji, jej rozliczania. Więc to jest proces, przy tego rodzaju inwestycjach, to jest proces od kilku do nawet 10 lat. tak naprawdę.
I to jest normalne, że to
standard,
trwa.
To jest standard, średni proces od projektowania do wykonania określonych odcinków autostrad, to jest przecież też, to był przecież też okres kilkuletni, do 8 lat nawet.
Nie chciałbym wypowiadać tej polityki zanadto, ale sam proces jest spolityzowany oczywiście i politycy się wypowiadają. No, premier Donald Tusk napisał na Twitterze, nie ma sensu rozmawiać, czy jesteśmy za wstrzymaniem, czy za kontynuacją budowy, bo żadnej budowy nie ma, jest łąka. To jest wypowiedź, która się mieści w logice tego typu inwestycji, czy jest jednak taką, no, wypowiedzią bardzo mocno wskazującą na, no, taką wypowiedzią laika, powiedzmy, tak? Osoby, która nie wchodzi w proces.
To znaczy, nie nazwałbym premiera Tuska laikiem, ponieważ pamiętajmy, że, i to jest, i chciałbym to właśnie w tej rozmowie podkreślić, że pan premier Tusk i jego rząd przeprowadzili zasadniczą część budowy polskiego programu budowy autostrad i dróg ekspresowych.
Co też było dużym wysiłkiem.
I zobaczmy, jak Polska się zmieniła. Poziom połączeń, poziom ruchu, mobilności społeczeństwa wzrósł, wymiany towarowej, rozwoju gospodarczego innych oddalonych od Warszawy miast wojewódzkich i tej całej infrastruktury też miast powiatowych towarzyszącym tych głównym centrom. Więc, ale ten projekt Euro 2012, bo on był związany właśnie z mistrzostwami, z finałem polsko-ukraińskim, nomen omen, finałem mistrzostw Europy UEFA, też warte jest podkreślenia, bo tak naprawdę to pierwsze kroki i w zasadzie doprowadzenie do wyboru oferty Polski i Ukrainy dokonał rząd PiS-u, a rząd PO-PSL kontynuował ten projekt. I wówczas nie było żadnych tego rodzaju rozważań, że jest to projekt PiS-owski, czy jest to projekt poprzedniego rządu.
Nawet więcej, nawet tu wziął go na sztandary.
Ależ oczywiście i tak powinno być również w tym przypadku. Tak dokładnie powinno być. Po prostu nie rozumiem tej polityki tak zwanej dyskontynuacji dużych projektów infrastrukturalnych. Ona nie powinna mieć miejsca.
No to jeszcze zagłębmy się w ten sam projekt inwestycyjny. Są pewne pozwolenia, są pewne ruchy, jest podpisany dokument z inwestorem strategicznym. Jak to wszystko ocenić? To są już takie ruchy, które no wskazywałyby, że szkoda ten projekt wylewać do, nie tylko z szans rozwojowych, ale szkoda go wyrzucać do kosza, bo dużo pieniędzy stracimy. Jak to wygląda na pana ocenę?
Tak, to nie są tylko czcze umowy, ale to są już konkretnie wydane pieniądze. Proszę sobie wyobrazić, że już ponad 3 miliardy złotych zostało wydane od 2018 roku, kiedy została i uchwalona ustawa o CPK, ale także powstała spółka celowa CPK, która ma ten projekt, realizuje i ma ten projekt w dalszym ciągu realizować. I te 3 miliardy złotych zostały wydane na konkretne działania. Między innymi powstanie studiów wykonalności dla określonych odcinków kolejowych. Powstanie masterplanu, jeżeli chodzi o ten komponent lotniskowy. Podpisanie już konkretnych umów z projektantami. Panie redaktorze, my podpisaliśmy, to znaczy spółka CPK podpisała już konkretne umowy na wielomilionowe. One sięgają nawet z tym generalnym projektantem Foster and Partners. Przecież to jest kilkaset milionów złotych. Z kolejnymi projektantami.
A tak,
to są
takie
dalsze
umowy można się wycofać?
Ja nie widziałem tych umów. Wiem o nich.
Ale
tyle...
widział pan wiele typowych, wiele podobnych. Na pewno może dziesiątki, może setki, może tysiące.
W modelowym przypadku, znowuż zastrzegam z ostrożności zawodowej, że nie widziałem tej konkretnej umowy, ale co do zasady, te umowy funkcjonują w ten sposób, że obowiązują kary umowne za odstąpienie, oczywiście też odszkodowania. Więc nie wiem, jak jest w tym przypadku, nie chcę się wypowiadać. Jako prawnik lubię wypowiadać się na temat dokumentów, które widzę albo przeanalizowałem.
Ale się o rzeczy umów z reguły nie widzimy. No widzi pan mecenas, bo je sporządza, bo nimi pracuje, tak. Jako dziennikarz rzadko, bo rzadko one wypływają do domeny publicznej.
Tak, ale odpowiadając w modelu generalnym, tak, zazwyczaj te, rozwiązanie tego typu umowy przed jej założonym przez strony celem, zakończeniem tego, zrealizowaniem tego celu jest obwarowane karami umownymi, odszkodowaniami.
To jeszcze może dwa drażliwe tematy w naszej rozmowie. Poruszmy zakup gruntów. Mhm. To zawsze budziło wątpliwości. Donald Tusk mówił w debacie za moich czasów, nikt nie protestował. Było troszkę inaczej. Tych protestów przy autostradach było dużo i zawsze wywłaszczenia no, powodują emocje. To jest naturalne.
Oczywiście.
Minister Horała z kolei broni się. Myśmy nikogo nie wywłaszczyli. Wszystko było nabyte w sposób wyjątkowy. Czy wszystkie te tereny, które są do tej pory, dotychczas 80% pod same lotnisko w ramach dobrowolnych nabyć. Na doświadczenie pana mecenasa to jest wyjątkowe w tym projekcie. Tak duży udział tych dobrowolnych nabyć. Jak pan to ocenia?
No jest to rzeczywiście ewenement, ale zacznę odpowiadać od końca, czyli czy w ogóle proces wywłaszczenia jest czymś niezwykłym. Nie, on zawsze towarzyszy tego rodzaju inwestycjom infrastrukturalnym. Po prostu państwo nie może sobie pozwolić, żeby dana strategiczna inwestycja nie powstała, ponieważ jakaś osoba indywidualna czy grupa tych osób, no z racji oczywiście zrozumiałych względów, może sentymentów, może wartości, sentymentalnej danej nieruchomości, no i powstrzymuje jej budowę. No, tutaj sam proces wywłaszczenia jest takim trochę wyjątkiem od świętej zasady własności, prawda? Ona, mówi się, że własność jest w zasadzie prawem niemalże niczym nieograniczonym i to niemal właśnie dotyczy procesu wywłaszczenia, bo to jest jeden z niewielu wyjątków od zasady poszanowania i ochrony własności prywatnej. Ale więc, czy nie było protestów w 2000 w przybudowie autostrad? Były. Zawsze będą. Były, są i będą. Przy każdej inwestycji. Wtedy te wywłaszczenia, jeżeli chodzi o 2000, o budowę dróg krajowych i autostrad, to wtedy obowiązywała specustawa z 2007 roku dotycząca właśnie Euro 2012. Już mówię w skrócie, nie podaję jej całej nazwy.
Jasne. No,
bo ona jest w obrocie zresztą nazywana specustawą Euro 2012 i tam był przewidziany proces wywłaszczenia, który był szybszy. Skrócono te podstawowe terminy KPA dotyczące składania odwołań, rozpatrywania tych odwołań, więc jakby przyspieszono ten cały proces. Ale znowuż mówiąc o CPK w kontekście wywłaszczeń, to tutaj inwestor zaproponował przede wszystkim dobrowolny plan, ten program dobrowolnego nabycia. Tak to się nazywa.
Jeżeli 80% gruntów pod same lotnisko w pierwszej fazie inwestycji zostało wykupionych, znaczy, że ceny musiały być niezłe z praktyki biznesowej, panie mecenasie.
Tak, my nawet znamy te przeliczniki, bo one nie są przecież tajemnicą. CPK, spółka CPK oferowała 100 i oferuje 140% wartości rynkowej nieruchomości budynkowej i 120% wartości rynkowej nieruchomości gruntowej. Stąd może ta dobrowolność no, jest zabodźcowana, że tak powiem. Są odpowiednie zachęty, aby ludzie, mieszkańcy gminy Baranów, czy Teresin, czy Wiskitki dobrowolnie zgłaszali się w celu na początku wyceny ich nieruchomości, a później negocjacji zmierzających do sprzedaży. Dobrowolne.
Ale też porównując, będę się upierał, znaczy, bo minister Horała twierdzi dość tak twardo i często, że to jest właśnie wyjątkowe. To z punktu widzenia porównając tamten projekt budowy autostrad, a ten projekt budowy samego lotniska, podkreślmy, bo to nie chodzi o te szprychy kolejowe, tylko samo lotnisko, to jest jednak coś wyjątkowego, te dobrowolne nabycia. To jest coś, co jest jakościową zmianą w procesie inwestycyjnym.
Tak, to jest jakościowa zmiana, ponieważ ona zakłada jednak dialog z mieszkańcami i przekonanie ich nie twardymi decyzjami administracyjnymi, tylko jednak czynnikami ekonomicznymi, które jednak trafiają bardziej do świadomości ludzkiej.
Na koniec mamy mniej niż 2 minuty. Panie mecenasie, zostawiłem najbardziej drażliwy chyba w temacie publicznej w tej chwili temat, czyli promocję. 27 milionów spółka wydała na promocję. Pana mecenasa to oburza, czy to jest naturalne przy tego typu projektach?
To jest naturalne, promocja jest naturalna dla każdego projektu, natomiast kwota, nie wiem, czy jest adekwatna, nie widziałem tych wydatków, ale bądźmy spokojni. Pan minister Lasek zapowiedział audyt, nawet 2 audyty 3-miesięczne. Trwa postępowanie przetargowe na wyłonienie audytorów, więc jako obywatel też liczę, że ta kwestia zostanie poddana audytowi i zostanie odpowiednio oceniona, bo ja też nie neguję prawa nowego rządu do pewnego audytu działań poprzedniego rządu. Każdy rząd nowy ma do tego prawo, ale nie może to prowadzić do zastopowania tak ważnej inwestycji jak CPK.
Medialną karierę zrobiły organy zabytkowe w pewnym kościele, no ale to był jeden z elementów, a to plac zabaw, a to klub sportowy, a to właśnie te osłabione organy, no bo teraz mamy taki klimat trochę antyklerykalny, więc zostało wyciągnięte na plan pierwszy. Kiedy robi się tego typu inwestycje na zachodzie, czy w ogóle w świecie, spółki tego typu inwestują w takie lokalne rzeczy, żeby kupić sobie też sympatię lokalnych społeczności, czy to jest jakiś ewenement CPK?
To jest w pewnym sensie ewenement CPK, ale stanowiący dobrą praktykę i liczę, że ta dobra praktyka jednak będzie kontynuowana, bo otoczenie danej inwestycji, jej społecznego odbioru jest bardzo ważne tak naprawdę dla procesu powstawania inwestycji. Tworzy to pewien dobry klimat, który jednak
czyli
jest
tutaj
istotny.
Zarzutu pan mecenas by nie stosował wobec CPK, nie, że inwestował nie. To w plac zabaw, a to w drogę,
nie,
a to w boisko.
Nie, absolutnie nie. Absolutnie nie. Natomiast rzeczywiście kwoty ich wielkość powinna być zbadana, a nie sam proces tego typu, dokonywania tego typu decyzji.
To była jedna z wielu, z dziesiątek, pewnie setek rozmów dookoła projektu CPK, którą będziemy na antenie Radia Wnet odbywać. Mecenas Witold Słowiński,
bardzo
ekspert.
Dziękuję.
Do spraw inwestycji infrastrukturalnych. Panie mecenasie, to ja bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.
Wybiła godzina 11:00, w studiu już jest Jakub Duszak. To znak, że to jest bardzo wyraźny znak, że powinniśmy kończyć za chwilę serwis informacyjny. Ja państwu bardzo dziękuję. To była odyseja wyborcza dzisiaj wyjątkowa. Była przeszłość, była przyszłość i CPK. Był też Sejm. Zresztą do Sejmu dzisiaj będziemy jeszcze wracać. Także zostańcie państwo z Radiem Wnet. Do usłyszenia.